Sytuacja wewnętrzna w Rosji oraz zbliżające się rocznice historyczne to według komentatorów przyczyny ostatnich prób zakłamywania historii przez Rosję. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Rosja uczciła w piątek 75. rocznicę wyzwolenia Warszawy. Z tej okazji rosyjski resort obrony opublikował wojskowe archiwa z 1945 roku. Przedstawia się w nich jako sojusznik Polski. Jednocześnie Rosja zarzuca Polsce mordowanie Żydów i Ukraińców. Publikacja dokumentów to kontynuacja ochrony prawdy historycznej, twierdzi Moskwa. Jednak wiele wskazuje na to, że obecna propaganda Kremla to dopiero wstęp do przyszłotygodniowego Światowego Forum Holokaustu, które odbędzie się w Izraelu. Jednocześnie zdaniem posła PiS Tomasza Rzymkowskiego to preludium do wielkiej zmiany ustrojowej, jaka czeka Rosja.
Władimir Putin szykuje się do dużej ofensywy wewnętrznej, to znaczy próbuje zmienić ustrój konstytucyjny swojego państwa. Chce być dalej prezydentem, czy wręcz może carem. Może jesteśmy o krok z tego, aby jeszcze wzmocnić pozycję ustrojową Władimira Putina. Mamy zmianę rządów w Rosji i szykuje się potężna zmiana ustrojowa i Władimir Putin próbuje tę piłeczkę przerzucić poza granicę Federacji Rosyjskiej, tak aby w takim w takich państwach jak Polska czy szerzej na Zachodzie odbywały się dyskusje kompletnie jałowe w oderwaniu od rzeczywistości, bo za chwileczkę będziemy komentować kwestię wyzwolenia narodu białoruskiego i ukraińskiego 17 września 1939 roku.
To kolejny atak Rosji na Polskę w ostatnich tygodniach. Odnosząc się do 17 września 1939 roku, Władimir Putin zauważył, że w rejonie Lwowa Armia Polska broniła się jeszcze, gdy wkroczyła Armia Czerwona. Wyraził przy tym przekonanie, że wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej, tu cytat, w znacznej mierze uratowało życie dużej liczby ludności miejscowej, przede wszystkim żydowskiej, gdyż później ludność ta zostałaby zgładzona przez hitlerowców. Oznajmił, że Armia Czerwona weszła do Brześcia dopiero po tym, jak te terytoria zostały zajęte przez wojska niemieckie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Donald Tusk kolejny raz uderza w rząd Zjednoczonej Prawicy. Były premier w wymownym wpisie na Twitterze ocenia m.in. jego działania w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść. Szczują jednych Polaków przeciw drugim, napisał Donald Tusk. Z wpisu byłego premiera wynika, że chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, choć nazwa tego ugrupowania nie pada. Poseł Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS-u, ocenia, że tweet Donalda Tuska może świadczyć o tym, że na dobre powraca on do polskiej polityki. Polityk przypomina również, jak wyglądał wymiar sprawiedliwości pod rządami PO.
Szarża Donalda Tuska w tym wpisie dotyczące obrony sądów każe przypomnieć prowokację dziennikarską, kiedy sędzia myślał, że dzwoni do niego przedstawiciel premiera i był gotów absolutnie wszystko uzgadniać z kancelarią premiera w sprawie Amber Gold. I tutaj to jest pierwsze z brzegu moje skojarzenie. Jak wyglądało sądownictwo Platformy Obywatelskiej? Jakiego sądownictwa politycy Platformy Obywatelskiej by oczekiwali właśnie dyspozycyjnego na telefon?
To nie pierwszy raz, kiedy były szef Rady Europejskiej krytykuje rząd Zjednoczonej Prawicy za przeprowadzaną reformę wymiaru sprawiedliwości. Wcześniej Donald Tusk stwierdził, że wdrożenie projektu PiS dyscyplinującego sędziów będzie atakiem na każdego z nas. Pod hasłem Życzliwymi bądźmy rozpoczyna się dziś tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i koncertach. Tegoroczny tydzień będzie odbywać się pod znakiem ekumenicznych rocznic. Mowa o 20. rocznicy podpisania wspólnej deklaracji o uznaniu Chrztu Świętego pomiędzy kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej i 450. rocznicy Ugody Sandomierskiej, która była pierwszym aktem ekumenicznym na świecie. O tym drugim dokumencie mówił na konferencji prasowej zapowiadającej tydzień modlitw o jedność chrześcijan ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu i ordynariusz sandomierski.
Ten model, który został wypracowany wówczas, a więc uznanie się kościołów, uznanie właśnie obrzędów, uznanie kaznodziejów, bo też to był jeden taki punkt, to jest model dla nas ciągle aktualny. Czyli pomijając już, powiedzmy sobie, aspekty takie szczególne w tamtym czasie, 450 lat temu, to widzimy, że ten model jedności, do którego zdążamy, jest ciągle ten sam. I rzeczywiście na przełomie wieków ta zgoda sandomierska to był pierwszy akt ekumeniczny w świecie.
Organizatorami Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są Polska Rada Ekumeniczna i Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu. Centralne obchody tego tygodnia odbędą się 23 stycznia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim pod wezwaniem Świętej Trójcy w Warszawie. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondycki wspomina księdza biskupa Stanisława Stefanka jako człowieka wielkiego serca i życzliwego ludziom. Biskup senior diecezji łomżyńskiej zmarł wczoraj po ciężkiej chorobie w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Miał 84 lata. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondycki wskazał, że ksiądz biskup Stefanek stawiał na dialog i nieustannie szukał porozumienia. Najważniejsza była dla niego służba człowiekowi i rodzinie, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Ja go pamiętam osobiście jako człowieka wielkiego serca, zawsze szczerego i życzliwego ludziom. Był członkiem Komisji do Spraw Rodziny, Komisji Misyjnej, Komisji do Spraw Zakonnych, Komisji do Liturgii. Zawsze, żeby służyć człowiekowi, a w szczególności służyć Pismu Świętemu i służyć rodzinie.
Ksiądz biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1959 w Poznaniu. W 1980 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a w 1996 roku biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej. W 2011 roku zakończył posługę i przeszedł na emeryturę. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich zobaczymy 6 Polaków. Po raz 7 z rzędu na podium zawodów może stanąć się Dawid Kubacki. Jeśli tak się stanie, pobije on rekord Adama Małysza i Kamila Stocha. Obaj dokonywali tego 6-krotnie. Więcej informacji ze świata sportu w relacji Wojciecha Chrona z redakcji sportowej Radia Maryja.
6 polskich skoczków narciarskich wystąpi w 2 kolejnych konkursach Pucharu Świata w Titisenoestadt. Kwalifikacje przebrnęli Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Soch, Stefan Hula i Maciej Kot. Najlepszy z biało-czerwonych Dawid Kubacki zajął 8 miejsce. Zwyciężył obrońca kryształowej kuli Japończyk Ryoyu Kobayashi. Początek dzisiejszego konkursu o godzinie 16. Jutrzejsze zmagania rozpoczną się o godzinie 15.15. 20 stycznia wystartuje pierwszy w tym roku wielkoszlemowy turniej Australian Open. Na kortach w Melbourne zobaczymy 3 reprezentantów Polski, Magdalinetę, Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Jako pierwsza na korcie pojawi się Magdalinetę, która w poniedziałek o północy czasu polskiego zmierzy się z Holenderką Arantxatą Rus. Po zimowej przerwie do gry wróciła niemiecka Bundesliga. Na boiskach nie zabraknie reprezentantów Polski. O 15.30 Borussia Dortmund Łukasza Piszczka mierzy się z Augsburgiem, Fortuna Düsseldorf Dawida Kownackiego z Werderem Brema, a o 18.30 Union Berlin Łukasza Gikiewicza zagra z RB Lipsk. Polskich akcentów nie zabraknie także w Premier League i Serie A. Tam będzie można śledzić poczynania Jana Bednarka, Arkadiusza Milika, Piotra Zielińskiego, Bartosza Baryszyńskiego i Karola Linettego.
Tą wiadomością kończymy wiadomości w Radiu Maryja.